Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Stowarzyszenie Twórcy dla Rzeczypospolitej zorganizowało międzynarodową konferencję, nie pierwszą zresztą, pod tytułem Gorsza Europa, czy Słowianie są Europejczykami, o sile historycznego. Nam Polakom taki tytuł wydaje się prowokacją, a jednak w mentalności elit zachodnioeuropejskich cały czas obecny jest pewien stereotyp narodów słowiańskich jako narodów nieeuropejskich. Wydaje się to ważne jakby w tej chwili ta rozmowa, ponieważ nad Europą Wschodnią zbierają się ciemne chmury. Moim rozmówcą jest pan profesor Andrzej Waśko, historyk literatury, historyk kultury, wieloletni redaktor krakowskiego pisma Arkany i doradca prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Brał pan udział w tej konferencji i właśnie zwróciłem uwagę na pana wypowiedź, że żyjemy w epoce, gdzie się walczy ze stereotypami, to tym bardziej powinniśmy z takim stereotypem walczyć, tak? Że Europa Środkowa, Europa Wschodnia, no to jest jakaś, powiedziałem, gorsza Europa, czasami to już nawet nie jest Europa. Pamiętam, czytałem kilka książek reprezentujących taki klasyczny punkt widzenia takich, powiedziałem, liberalno-lewicowych elit zachodnioeuropejskich, no które właściwie tam było widać, że w mentalności siedzi coś takiego, że Europa kończy się na łabie, że Polska to już nawet nie jest Europa. Co mnie zaskoczyło, szczególnie w książkach, które opisywały jakby siłę kultury niemieckiej. Panie profesorze, co pan sądzi o takiej konstatacji? Nie przesadzam czasem?
Nie, mamy tutaj takie trzy poziomy aktualności tego tematu. Po pierwsze, to jest bezpośrednie aktualność w związku z sytuacją w Unii Europejskiej i wszystkimi tymi próbami stworzenia Europy dwóch prędkości. Dla tej lepiej zintegrowanej Europy starych krajów Zachodu i tej nowej Europy, która 30 lat temu wyzwoliła się spod komunizmu. I teraz ta sytuacja, która oczywiście prowokuje różnego rodzaju konflikty interesów, uaktywnia dwa pozostałe poziomy stereotypów historycznych. Pierwszy z tych stereotypów jest dwudziestowieczny i jego żywotność datuje się od roku 1945, kiedy na mocy konferencji w Jałcie i późniejszego okresu, powojennego. Europa została podzielona żelazną kurtyną i teraz powstało coś takiego, co w Ameryce się nazywa aliancką wersją historii. To znaczy główną tezą z naszego punktu widzenia tej wersji historii, której nauczano po 1945 roku w Stanach i w Europie Zachodniej było to, że Zachód kończy się na łabie, że wszystko to, co pozostało na wschód od żelaznej kurtyny, to w zasadzie są ludy albo słowiańskie, czyli takie odpryski od wielkiej kultury rosyjskiej, albo to są ludy, które nie mają nic wspólnego z naszą cywilizacją i dlatego nie zrobiliśmy żadnego błędu, ani nie mamy żadnej winy w tym, że zostawiliśmy je pod panowaniem Stalina. I tak wychowano trzy pokolenia ludzi, którzy żyją w krajach zachodnich. Pewną rewizją tego mitu alianckiego są kontakty i to, co się zaczęło dziać w ciągu ostatnich 30 lat po 1989 roku. I to jest osobny temat. No i wreszcie jest trzecia warstwa tych stereotypów, już sięgających tak najgłębiej, prawda, do głębokiej historii, ale ta głęboka historia właśnie w związku z tym pojawia się na ramach tygodników, pojawia się w dyskusji i to jest to przywołanie z jakiejś głębokiej pamięci mitu słowiańskiego, że to właśnie owi Słowianie, ten młodszy cywilizacyjny lud sklawini, a więc w jakiś sposób upodrzędniony w stosunku do pozostałych my reprezentujemy, co jest oczywiście trochę interesujące, bo zwraca nas ku historii i sprawom ważnym, a z drugiej strony nieco zabawne, bo te mity słowiańskie, prawda, one funkcjonują w polityce na wschodzie. Tutaj prezydent Łukaszenka podkreśla, że Białorusini są Słowianami, to tymi prawdziwymi Słowianami, w przeciwieństwie do Polaków na przykład. No ale funkcjonują też na zachodzie, gdzie próbuje się znaleźć jakąś formułę dla zrozumienia tych narodów środkowoeuropejskich i pojęcie słowiańszczyzny powraca.
Tutaj jest też bardzo ciekawa konstatacja pana, kiedy mowa o tym pierwszym stereotypie. Mianowicie powiedział pan coś takiego, że druga wojna światowa w sensie ekonomicznym skończyła się dla Polski w 1989 roku. To bardzo jakby tutaj istotna konstatacja, bo też premier Morawiecki często używa tego argumentu, że Europa Zachodnia musi brać pod uwagę to wyłączenie jakby ekonomiczne tego obszaru, tak?
Tak, mieliśmy przecież do końca lat 80. gospodarkę wyłączoną, pozbawioną realnych mechanizmów konkurencyjnych, pozbawioną realnego pieniądza, a co jest istotne z punktu widzenia nas, jako ludzi żyjących w tych warunkach, no nie mieliśmy żadnej możliwości akumulacji kapitału. Żyliśmy, mówiąc językiem potocznym, od pierwszego do pierwszego i każde pokolenie u nas zaczynało od zera. Tak było przez cały wiek XX, prawda? Pokolenie naszych dziadków, pierwsza wojna światowa, ruina świata. Potem druga wojna światowa, kolejna apokalipsa. Potem komunizm i ta wegetacja, jaką jeszcze starsi pamiętają. Dopiero od tych 25 lat zaczęliśmy proces, który w Europie Zachodniej trwał od lat powojennych. Rozbudowujemy infrastrukturę, tworzymy firmy, rodziny się w jakiś sposób bogacą, oczywiście nie w takim tempie, jakbyśmy chcieli i nie w takich warunkach, jakbyśmy chcieli, no ale przynajmniej ten proces ekonomiczny się zaczął, więc podsumowując to, ja bym powiedział, że pokolenie, które urodziło się w komunizmie i żyje w III Rzeczpospolitej, jest dzisiaj podobne do pokolenia, które w krajach zachodnich żyło w latach 50. i 60. i my w zasadzie powtarzamy tamten proces akumulacji gospodarczej, modernizacji. Dochodzimy do tego, co kraje starszej Europy osiągnęły w latach 70.
Czyli jakby w sposób naturalny, jakby tracił uzasadnienie, dawno straciło zresztą używanie kategorii owego podziału, tak, na zachód i wschód. On był uzasadniony w okresie zimnej wojny, ale już nie dzisiaj, tak?
No dzisiaj nie jest uzasadniony. Oczywiście doszedł nowy czynnik, jakim jest globalizacja. Dzisiaj te procesy gospodarcze, komunikacyjne wyglądają zasadniczo inny sposób niż 30 lat temu. To jest po pierwsze. Po drugie, jest ruch ludzi w obie strony. Tak? Ruch turystyczny, ruch związany z wymianą handlową, gospodarką. To też nie jest tak, że na poziomie społeczeństw jest jakikolwiek sens wracać do sytuacji tamtej izolacji, kiedy przejeżdżało się przez granicę niemiecko-niemiecką i to było doświadczenie, no prawda, ekstremalne. Kto to pamięta, to wie, o czym ja mówię. No teraz wyrosło pokolenie z kolei, które tamtych podziałów już nie zna. One są dla niego historią, jakąś zupełną abstrakcją. To trzeba tłumaczyć naszym przyjaciołom z Zachodu. Tych stereotypów zresztą dotyczących Polski jest więcej, bo to stereotyp Polski jako kraju nędzy, ale także stereotyp jako kraju anarchicznego, w którym nie ma sprawiedliwych instytucji. Więc jak teraz Europa zobaczyła polską granicę, która jest broniona, która jest wyznaczona, państwo, które działa, no to jest dla nas bardzo dobre, dlatego że to uderza w ten stereotyp polskiej anarchii, który zawsze uzasadniał wszelkie interwencje w polskie sprawy.
Znaczy, sięgając XVIII wieku, tak? Słynna praca...
Sięgając XVIII wieku, bo to wyszło tego historyka francuskiego Claude'a Carlomana Rilliera, który napisał historię Konfederacji Barskiej i zatytułował ją Dzieje anarchii w Polsce.
Tak. Napoleon czytał tę pracę.
I Napoleon czytał tę pracę i stosunek Napoleona do Polski był taki właśnie dwoisty. To znaczy z jednej strony on sympatyzował z Polską, a z drugiej strony uważał, że Polacy sami są sobie winni, bo są narodem anarchicznym. I ta anarchia polska to tak. Też jest coś, co żyje w świadomości Zachodu.
Sympatyzował z Polską, ponieważ Polacy przypominali mu trochę Korsykanów.
Tak, a poza tym no, był człowiekiem ukształtowanym właśnie przez to świetne dzieło Riviera i miał horyzonty Napoleonie.
Tak, bo organizator tej konferencji, pan profesor Zdzisław Krasnodębski, oczywiście wyraził taką opinię, że z perspektywy Brukseli skali Europę Środkowo-Wschodnią traktuje się jako obszar gorszy, ale zwrócił uwagę na to, że na przykład elity zachodnie mają więcej empatii do Portugalczyków, do południa generalnie, natomiast stosunek do wschodu jest dość taki, powiedziałbym, jednoznacznie obarczony właśnie tymi stereotypami.
No, całą pewnością tak jest. Te stereotypy żyły w latach 90. Pamiętamy te dowcipy o złodziejach samochodów. Europejczycy rzeczywiście znają Polaków, Ukraińców, Bułgarów, Jugosłowian w roli gastarbeiterów. To słowo zostało zapomniane, ale ono było bardzo często używane w latach 70. Gastarbeiter, robotnik, gość. Przyjeżdżający do Niemiec zachodnich Jugosłowianie, Turcy, Włosi, jako ta właśnie tania siła robocza. I potem te role zajęli przybysze z krajów Europy Środkowej, Wschodniej. Zaczęło się to w latach 80. I teraz, kiedy ktoś myśli o procesach gospodarczych i społecznych w Europie, mając prawda, w świadomości to, że domek na przedmieściu sprząta mu Polka, albo że opiekunką do dzieci jest Polka, albo że opiekuje się osobami starszymi Polka czy Ukrainka, no to on wraca do tych historycznych stereotypów, przypominają mu się gastarbeiterzy, przypomina mu się dalsza historia, no i on wtedy mówi tak. Praca fizyczna Polaków w Niemczech to jest zjawisko historyczne. Czyli tak zawsze było, to znaczy tak jest i inaczej być nie może. No to jest oczywiście bardzo sprzyja takiemu dobremu samopoczuciu ludzi zachodu. No ale dlaczego tak ma być w przyszłości, skoro już nie jesteśmy kolonią sowiecką i nie mamy ochoty być też kolonią europejską?
Ale może to być wykorzystywane też na przykład dla uzasadnienia przez część elit europejskich, zwłaszcza dzisiaj, kiedy ta sytuacja rzeczywiście nabrzmiewa, że przyjęcie było błędem w 2004 roku, ten akces do Unii krajów Europy Wschodniej na przykład. I może być to używane jako argument.
No, jeśli ktoś potrzebuje argumentów za takim scenariuszem rozwoju wypadków w Unii Europejskiej, w którym prawda, cała władza i wszystkie ośrodki dyspozycyjne będą skupione w wąskim kręgu tej Europy pierwszej prędkości, to zawsze znajdzie sobie jakąś retorykę, która mu to uzasadni, bo przykładów historia dalsza i bliższa dostarcza mnóstwo. No, ale musimy sobie zdawać sprawę, że jest to tylko taka retoryka, szermierka słowna, która za którą kryją się interesy. I my też mamy jakieś swoje interesy. Prawda? My nie chcemy być kolonią, my nie chcemy być protektoratem, my nie chcemy, żeby ktoś za nas opowiadał naszą historię, czy nie chcemy, żeby nasza literatura, sztuka, kultura była zapominana albo marginalizowana w takich europejskich syntezach, jak to było przez dziesięciolecia podręcznikach akademickich na Zachodzie. W związku z czym my też musimy się umiejętnie odwoływać do naszej wiedzy historycznej i dekonstruować te stereotypy.
Czyli powiedziałem historia aktywna, historia, która służy powiedziałem interesowi narodowemu, tak tutaj.
Aktywność polska na wszystkich poziomach, zarówno na poziomie dyplomatycznym, jak i gospodarczym, ale także w dziedzinie tego, co się nazywa soft power, czyli w dziedzinie dyskusji i komunikacji międzynarodowej, także komunikacji wewnętrznej w Polsce, bo to przecież też jest problem różnego spojrzenia na historię Polski wewnątrz kraju, który się nakłada na różnego rodzaju podziały.
Znaczy, postawił pan taką mocną tezę, mianowicie, że opozycja Zachód-Wschód to dopiero rzecz, która pojawiła się w XX wieku, że wcześniej tego nie było.
Tak, wcześniej tego nie było. Kiedy Europa wychodziła od średniowiecza, był podział północ-południe, on oznaczał, że rozwinięta pod względem nauk, sztuk Italia reprezentuje to centrum kulturowe, natomiast wszystko, co jest na północ od Alp, to jest północ i ten młoda Europa. Potem to funkcjonowało w innym kontekście w wieku XIX. Zauważono, że różnica pomiędzy krajami łacińskimi a krajami germańskimi istnieje. Trochę się na to nałożyła różnica między krajami katolickimi i protestanckimi i wtedy też Niemcy, Anglicy, nie mówiąc już o Skandynawach, byli na północy, a nie na zachodzie. No a podział wschód-zachód to jest dziecko stosunkowo najmłodsze. No, ono ma swoją kolebkę w okolicach I wojny światowej, a niewiele wcześniej. A wyrosło i zdominowało nasze myślenie geokulturowe po roku 1945.
też jest pewne takie negatywne zjawisko, że jakby polska historiografia, zwłaszcza po 1945 roku, też jakby utrwalała te stereotypy. Ja sobie przypominam taką książkę bodajże no, wybitnego historyka Andrzeja Wyczańskiego, który na przykład pisze o czasach jagiellońskich, a tytuł brzmi Dogonić Europę. No i powoływał się na dualizm gospodarczy rozwoju Europy Zachodniej i Wschodniej, który sięga czasów, początku czasów nowożytnych. Niby zaczyna się od renesansu, ale jednocześnie, zwłaszcza będąc w Krakowie, widzę potęgę architektury, widzę Wawel, no to mam poczucie, że coś tutaj nie jest, jest jakiś dysonans.
Też ja z kolei profesor Wyczański bardzo wiele wniósł do naszego
to wybitny historyk, wybitny historyk, bez wątpienia.
Procesów ekonomicznych tak. W XVI wieku, prawda? Natomiast oczywiście to były czasy, kiedy istniała ta żelazna kurtyna i takie podkreślanie tej zachodniości, prawda, i wschodniości Polski czasem służyło też podkreśleniu, że Polska jednak aspiruje do tego, żeby należeć do wspólnoty zachodniej. To jest specyficzny kontekst języka, którym rozmawiano w PRL-u. Natomiast no, proszę spojrzeć na Kraków, proszę spojrzeć na Polskę przedrozbiorową, na Wilno, na Lwów. Z całą pewnością te miasta nie są, a przecież to były centra, metropolie Polski przedrozbiorowej. To nie są miejsca, w których można się nabawić jakichś kompleksów kulturalnych.
No właśnie.
I to nie jest, i przyczyną polskich problemów nie jest ten odmienny model rozwoju ekonomicznego, jeśli on rzeczywiście był tak odmienny, tylko jest to, że Polska leżała pomiędzy trzema agresywnymi, ekspansywnymi imperiami, Rosją, Cesarstwem Habsburskim i rosnącymi naszym kosztem Prusami. No i mając na karku trzech przeciwników, nie poradziliśmy sobie w pewnym momencie. No, nie było to łatwe, bo w końcu gdyby Anglia była na naszym miejscu, jak to kiedyś zauważył Chesterton, to jej historia potoczyłaby się w taki sam sposób jak historia Polski. Anglia tylko tym różniła się od Polski, pisał Chesterton, że była wyspą, więc nie gospodarka, tylko geopolityka jest przyczyną naszych kłopotów.
No tak, geopolityka jest, powiedziałbym, jak przeznaczenie troszeczkę.
Tak.
Powiedział pan coś, też na co zwróciłem uwagę. Polskę można określić jako kraj południowy na północy. Mógłby pan przybliżyć słuchaczom tę niezwykle trafną myśl?
No, ona jest polemiczna wobec takiego stereotypu, który u nas przez kilka dziesięcioleci funkcjonował, że Polska jest krajem zachodnim na wschodzie, albo też jest pomostem między wschodem a zachodem. Oczywiście ta idea pomostu to jest zupełnie niefunkcjonalna, bo ani Zachód nie potrzebuje pośrednika do kontaktu z Rosją, ani Rosja nie potrzebuje Polaków, żeby się kontaktować z całym światem, w którym jest obecny jako globalne imperium. Natomiast no, kiedyś tak było, moskiewska inteligencja chętnie przyjeżdżała do Warszawy, bo żyliśmy w stosunkowo najbardziej liberalnym baraku w tym obozie sowieckim, jak pamiętam. Natomiast no, fakty są takie, że my mamy po lewej stronie, czyli na zachodzie Prusy, czyli państwo protestanckie, a po prawej stronie, czyli na wschodzie Rosję prawosławną. Religijnie jesteśmy związani z południem, prawda? Całe to pasmo od Italii przez Chorwację, Węgry, Austrię do Polski to jest państwo katolickie. Religia, kultura. Językiem państwowym, językiem nauczania w Rzeczpospolitej Przedrozbiorowej była łacina. A należymy do kręgu, przez związki kulturalne należymy do południa poprzez architekturę, którą tutaj mamy, bo mamy wszystkie style architektoniczne, nie tylko gotyk, ale zwłaszcza właśnie w Krakowie, Lwowie, aż po barok wileński, mamy włoski renesans i mamy to, co z niego się wyłoniło, czyli bardzo rozwinięty w Polsce i w całej Europie Środkowej barok. Więc kulturowo my należymy do południa poprzez łaciny i poprzez to, że do XIX wieku, jeszcze do drugiej połowy XVIII wieku elity polskie studiowały we Włoszech. Później rolę Włoch przejęła Francja, która też była kwalifikowana jako naród południowy, łaciński, a ten związek Polski z Francją datuje się od czasu, kiedy francuskie były na polskim tronie. tak? Czyli od XVII wieku. A potem Polka Maria Leszczyńska była królową Francji i my może tego nie doceniamy, ale tak, jednak te związki już w XVIII wieku były bardzo silne.
A oficerowie francuscy walczyli w Konfederacji Barskiej.
A oficerowie francuscy walczyli w Konfederacji Barskiej. Francja prowadziła politykę europejską, w której za czasów Ludwika XV, w której Polska, Turcja, Szwecja odgrywały zasadniczą rolę, więc także interesy francuskie skłaniały często Francuzów do tego, żeby z Polską podtrzymywać jak najlepsze więzi. No to się trochę zmieniło po 1945 roku. No ale zobaczymy, jak będzie się kształtować sytuacja we Francji, w innych krajach europejskich. Może te stereotypy, które są dla nas niekorzystne, będą powoli ustępować. Jest taka nadzieja. Ale my musimy przypominać to, co dobre w naszych kontaktach.
A to jest rzecz ciekawa, mianowicie, że im głębiej analizujemy historię, także zachodnią, to też tam widzimy pełno stereotypów, bo na przykład elity zachodnie myślą o Zachodzie przede wszystkim jako krajach anglosaskich i germańskich. Na przykład Hiszpanie to już są niepełni chyba Europejczycy, Portugalczycy czy Grecy na przykład. Jest coś takiego chyba, tak?
Naturalnie. To Europa jest mozaiką, policentryczną mozaiką kultur, religii, języków, obyczajowości, temperamentów. I to jest siła Europy i wartość. I trzeba by przede wszystkim o tym pamiętać. Były też w historii europejskiej mocne konflikty wewnątrz tego, co dzisiaj nazywamy Zachodem. No, podstawową osią polityki dla Anglii była rywalizacja z Francją, toczyła wiele wojen, tam na czele z wojną stuletnią. Podobnie Anglia rywalizowała militarnie na morzach z Hiszpanią i to był konflikt także w jakimś sensie dwóch dróg rozwojowych, dwóch typów mentalności. I takich oczywiście zjawisk realnych można by pewnie wymienić więcej. Z drugiej strony były te więzi, które miały charakter transgraniczny, no i dotyczyły jakichś tradycji kulturowych obecnych na północy, no, na przykład taką strefą, wydaje się to strefa Europy germańsko-celtyckiej, sięgająca od Norwegii przez Szkocję aż do Irlandii. To jest też bardzo ciekawa historia, sięgająca dawnych czasów.
Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę. Na koniec proponuję Rondo a la Krakowiak, dedykowany Europejczykom polskiego pochodzenia, Fryderyka Chopina, znakomity utwór. No tutaj chyba nie ma wątpliwości, że jesteśmy w centrum Europy w momencie, kiedy słuchamy właśnie Fryderyka Chopina. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pan profesor Andrzej Waśko, historyk idei, historyk literatury, doradca pana prezydenta Rzeczypospolitej. Jeszcze raz dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję
bardzo
państwu.
Dziękuję.
Kierunek Europa.